Co zrobić, aby pompa ciepła nie wybuchła i jak dobrać pompę ciepła do waszego budynku? Zapraszamy do słuchania. Już jest dostępne trzecie rozszerzone wydanie książki Jak się wybudować i nie zwariować. To kompendium wiedzy dla osób planujących budowę domu. Cześć, zaraz będzie o pompach ciepła, natomiast chcę powiedzieć, że są czasami urządzenia w domu, które są bardziej groźne. Ostatnio była taka akcja u nas, że stoję sobie w kuchni, patrzę sobie przez okno na dom sąsiadów, patrzę, a sąsiedzi wybiegają prawie że z krzykiem ze swojego domu, otwierają drzwi zewnętrzne i za nimi jest chmura białego dymu. Pierwsza myśl, kurczę, wybrali papieża, ale druga myśl, no nie jest dobrze, no coś się na pewno wydarzyło, no taki biały dym, no nie wyglądał jak coś normalnego. Co się okazało? Okazało się, że rozstrzelił się zbiornik na ciepłą wodę użytkową, którą mieli w kotłowni, która zaraz była przy wejściu. Awaria polegała na tym, że tydzień wcześniej zepsuła się grzałka elektryczna, no ktoś przyjechał, jakoś to naprawił. No ale naprawił tak, że kilka dni później grzałka zaczęła grzać wodę użytkową właściwie bez przerwy, zamieniając tę wodę w parę. Para była bardzo gorąca, na tyle gorąca, że rozszczelniły się rury, woda zaczęła się lać, para wodna o wysokiej temperaturze zaczęła się gromadzić w tej kotłowni. No, szczęście w nieszczęściu, że sąsiedzi byli w domu, więc szybko zareagowali, otworzyli drzwi. No i ta para wodna przynajmniej no, opuściła dom. Natomiast no, problem był taki, że zawór do zakręcania wody był w kotłowni, a kotłowni była woda gorąca na całej podłodze, więc no, trochę taka sytuacja, trochę patowa. Więc powiem ci, że no, masakra i czasami mamy urządzenia w domu, które wydają się bezpieczne, a jednak takimi nie są. No i wniosek jest przynajmniej taki, żeby się zabezpieczyć przed tym, chociażby kupując czujnik zalania, umieszczamy go na podłodze, możemy go połączyć z naszym telefonem komórkowym, bo gdyby sąsiadów nie było wtedy w domu, no to ta woda by się lała, no aż ktoś by zareagował, a szkody byłyby no olbrzymie. Tak więc no trzeba na to uważać, przynajmniej taka czujka powinna nas trochę zabezpieczyć.
No rzeczywiście, dzień dobry na początek, bo
no, dzień dobry.
Dzień dobry. Z tej ekscytacji zapomniałeś dać mi się przyjść. Więc dzień dobry, rzeczywiście, jakby nie wiem, czy taka historia miała miejsce u twoich sąsiadów, ale zakładam, że mienie tutaj
miała,
nie pomagasz, więc jakby potwierdzam. Potwierdzam co najwyżej, że warto mieć czujnik zalania i że faktycznie nie jest to ani specjalnie drogie, ani specjalnie skomplikowane, żeby sobie taki czujnik podłączyć do telefonu i go po prostu mieć. Ja mam.
Tak. Miała, to są moi sąsiedzi. Na szczęście szkód nie ma dużo. Widać ślady zalania na ścianach do pewnego poziomu. No i rozszczelniły się drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, no tam okładzina, ale prawdę mówiąc szkody są niewielkie w porównaniu do tego, jak to wyglądało, więc no udało się. No i też przy okazji warto zobaczyć, jakie ma się ubezpieczenie domu, tak żeby ubezpieczyciel wypłacił no, odszkodowanie. No warto zapoznać się z umową, zobaczyć, za co ubezpieczyciel odpowiada, żeby potem nie było wypięcia się na biednego poszkodowanego.
Tak, wypięcie i przepięcie, no. Jeśli chodzi o instalacje wypięcie. Elektryczne, ale to może odrębny tak. Temat.
Bardzo
zacząłeś tej opowieści od historii mrożącej krew w żyłach, a właściwie gotującej krew w żyłach, a mieliśmy rozmawiać o pompach ciepła.
Tak, zagotowałem się,
ale
już przechodzę do pomp ciepła. Historia po pierwsze jest dlatego, bo ona wydarzyła się dosłownie kilka dni temu, więc na świeżo opowiadam moje wrażenia i opowiadam, co się wydarzyło. Natomiast mówię też o tym dlatego, że wiele osób, które planują budowę domu, podchodzą do pomp ciepła bardzo sceptycznie i spotkałem się kilka razy z taką opinią, że pompa ciepła nawet jest niebezpieczna, że może coś tam wybuchnąć, a jeszcze częściej spotykam się z informacją taką, że pompa ciepła to jest zło, bo mamy olbrzymie rachunki za energię elektryczną, dom jest nieogrzany i w ogóle no, po cholerę to takie urządzenie komukolwiek. Plus jest drogie i tak dalej. Więc dzisiaj chcielibyśmy trochę o tym porozmawiać, trochę tych mitów rozwiać, trochę uspokoić, ale jednocześnie też chcę przyznać, że pompy ciepła jak dla mnie są za drogie po prostu, bo to nie jest jakieś urządzenie, nie wiem, bardzo skomplikowane i nie wiem, które powinno kosztować 50 tysięcy złotych i więcej, no ale rynek jest jaki jest. Pewne dofinansowania bywają, jak jest dofinansowanie, to ceny urządzeń idą w górę. Klient dostaje droższe urządzenie z dofinansowaniem w cenie takiej, jakby dofinansowania nie było. No i tak to się kręci, tak więc no, pompy ciepła są ok, tylko ceny czasami są zbyt drogie, natomiast mimo wszystko uważam, nawet jak jest pompa trochę droższa w tych obecnych czasach, to jest to moim zdaniem taki pierwszy wybór do ogrzewania domu jednorodzinnego. Piece na pelet, piece na ekogroszek, ogrzewanie elektryczne. No myślę, że to jest gdzieś tam na drugim miejscu powinno być rozważane.
No dobra, to ja dzisiaj będę przeciwnikiem pomp ciepła w takim razie.
I bardzo dobrze.
A ty będziesz mnie przekonywał, co dzisiaj i tak nie uda, z góry zapowiadam. No ale dobra, to zacznijmy od tych mitów, bo zacząłeś opowiadać, dobra, że będziemy rozwiewać mity. No to wiesz, no to ja słyszałem takie mity, że ktoś tam zamontował pompę ciepła i ma strasznie wysokie rachunki za ogrzewanie.
Tak, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. I to z kilku powodów.
To ja nie chcę takiej pompy ciepła w życiu.
A bardzo dobrze. Powiem ci, dlaczego o tym słyszałeś. Są trzy powody, ale są dwa najważniejsze. Pierwszy powód jest taki, że pompy ciepła są drogie. Marża na pompach ciepła jest jaka? Wysoka. Jakich ludzi to przyciąga? Handlowców, sprzedawców, którzy bardzo chętnie wcisną pompę ciepła, bo mają z tego niezły biznes. Problem był taki, że pompy ciepła były oferowane i są nawet w domach, które nie powinny mieć pompy ciepła, czyli w domach starszych, które mają mało izolacji, które na przykład do ogrzewania potrzebują 5 ton węgla albo 8 ton jako groszku. W takich domach, które mają niesamowite straty energii, pompa ciepła się nie nada. Pompa ciepła będzie generowała mega duże rachunki za prąd i to jest główny powód, dlaczego słyszymy o tym, dlaczego pompy ciepła to zło. Drugi powód jest taki, że pojawiło się kilka lat temu na rynku polskim kilkadziesiąt tysięcy chińskich i nie tylko pomp ciepła, które miały jakieś parametry ładne, ale tylko na papierze. Ładne nie były certyfikowane, te parametry ładnie brzmiały w jakimś folderze reklamowym, ale bardzo często te pompy ciepła pracowały z taką efektywnością jak grzałka elektryczna na przykład, no może trochę lepiej może. No i znowu, jak ktoś kupił sobie taką pompę ciepła niewiadomego pochodzenia, to także mógł cierpieć na zbyt wysokie rachunki. I to myślę, że to są dwa największe powody. Trzeci powód to jest po prostu zły dobór pompy ciepła do domu na przykład nowoczesnego, energooszczędnego, ale to myślę, że jeszcze mnie tutaj dociśniesz i zadasz jeszcze pytania rozwijające.
No dobra, czyli wiesz, jakby morał jest taki. Po pierwsze, nie kupować taniej chińskiej pompy, tylko drogą, niech będzie zachodnią, tak? A po drugie, tak. Jak masz stary dom i wysoki i płacisz dużo za węgiel czy pelet, to niech tak lepiej zostanie, bo inaczej jak zamienisz na pompę ciepła, będzie jeszcze gorzej. Ewentualnie możesz zaizolować dom za grubym.
Od tego zacznij, zaizoluj za kilkadziesiąt tysięcy złotych, zamiast kupować pompę ciepła za kilkadziesiąt tysięcy złotych, tak więc zaczynamy od izolacji, modernizacji, a potem zmieniamy źródło ciepła, tak więc taki jest krok.
Dobra, no troszeczkę się z tobą przedrzeźniam, oczywiście. Jakby tu się mogę zgodzić, natomiast to co wrzucę, jakby trochę dygresja, to jest to, że przez dotacje, które były w ostatnim czasie na termomodernizację, zrobiła się bardzo patologia na rynku firm wykonujących właśnie te termomodernizacje, ocieplenia i tak dalej, więc tutaj trzeba bardzo, bardzo mocno uważać, nie? Bo tam, gdzie są dotacje, tam jak grzyby po deszczu powstaje patologia. W kontekście wykonawstwa przede wszystkim. Także tutaj uwaga na różne dziwne rzeczy, które się dzieją, jeśli chodzi o termomodernizację, ale to jakby temat na zupełnie inną rozmowę.
No niestety, pewnie zauważyłeś, ile firm powstało albo reklamują się, nie wiem, hydraulika i pompy ciepła, wentylacja mechaniczna i pompy ciepła, albo ktoś w ogóle nigdy pomp ciepła nie dotykał, ale zaoferuje, no bo jak klient będzie chciał, to coś się wymyśli. Więc no niestety, wtedy bywało tak, że, albo nawet dalej bywa, że klientowi się nie oferowało pompy, która jest odpowiednia do jego budynku, tylko na zasadzie, hej Staszek, ile mamy tutaj pomp 9 kW? 5. A tych 9, tam 11 kW? No mamy 10. To wypchnij te droższe. Klientowi powiedz, że ta większa pompa będzie lepsza, no bo jest większa, to będzie dogrzane. No i tak to działało. No i potem są różne problemy.
No tak, jakby ty mówisz o pompach ciepła, a ja mówię o przede wszystkim o ociepleniu. Tak. Nie?
Ogólnie, ale też o ociepleniu. Obserwuję to wszędzie. No to jest to samo. Jak jest dotacja, to jest patologia. No i nie ma co ukrywać.
No dobra, no to powiedzmy, że niech ci będzie, że muszę mieć zaizolowany dom, jakby nie brać się od końca strony, żeby najpierw kupić drogą pompę ciepła do nieizolowanego domu. No, jestem w stanie to zaakceptować. No dobra, a co jeśli mam dom zaizolowany, no nie będę brał tej chińskiej pompy ciepła, no to właściwie co dalej?
Dobra, to co dalej? Trzeba podejść do tego uważaj, rozsądnie. Czyli przede wszystkim, może zaczynając od końca, kiedy jest źle dobrana pompa ciepła? Wtedy, kiedy ktoś ci powie tak, panie Krystianie, jaką pan ma powierzchnię domu? No tam 130 metrów kwadratowych. To mam idealną pompę 9 kW. No to już wiesz, żeby był wskazać drzwi i go wypędzić, bo sama powierzchnia domu absolutnie nic nie mówi o tym, ile potrzebuje dom energii do ogrzania. Bo możesz mieć dom pasywny, który ma minimalne potrzeby, możesz mieć dom taki na granicy współczesnych przepisów, który ma wyższe zapotrzebowanie na energię, więc w zależności od tego, ile tej energii dom potrzebuje, potrzebujesz albo pompę o niższej mocy, albo o wyższej mocy. Jeżeli ktoś o to cię nie wypyta, no to znaczy, że on chce ci coś wcisnąć, a nie, że chce ci pomóc i dobrać pompę odpowiednio do twojego budynku. Kluczowy jest, tu cię pewnie nie zaskoczę, projekt budowlany. W projekcie budowlanym będziesz miał informację o zapotrzebowaniu na energię cieplną twojego budynku i będziesz miał informację o mocy grzewczej w tak zwanej temperaturze projektowej. O co chodzi? Polska jest podzielona na 5 stref klimatycznych. W każdej strefie są inne, takie najbardziej zimne dni w ciągu roku. I na przykład w twoim projekcie może być informacja taka, że jeżeli jest minus 20, no potrzebujesz 9 kW energii cieplnej, żebyś nie zamarzł, tak? I jeżeli ktoś ma te dwie dane, czyli zapotrzebowanie energii na ciepło i moc cieplną w najniższych temperaturach, no to wtedy można już coś dobrać. Ale jak ktoś się nawet o projekt nie zapyta o to, jaką masz izolację, no to wie, że to raczej nie jest osoba, która ci pomoże.
No dobra, jakby to przeskoczmy troszeczkę może, bo na początku mówiliśmy o różnych dziwnych rzeczach, o jakichś patologiach, które się wydarzyły, szczególnie na rynku domów starszych i pomp ciepła, które były masowo wciskane, niespełniających parametrów fińskich i tak dalej. No przeskoczmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli w momencie, kiedy budujesz nowy dom, kiedy masz projekt, no bo projekt musi być, ale na przykład ten projekt jest bidny. I to jest powszechne zjawisko. To znaczy, projekt ma absolutne minimum, które jest potrzebne. Najczęściej jest tam karta charakterystyki energetycznej. Projekt sanitarny składa się do tego, że jest napisane, że jest instalacja sanitarna. No i że ma być pompa ciepła, nie? I jakby nic więcej nie wiadomo, bo projektant nie policzył, albo jest to jakoś tak policzone, że budzi wątpliwości. No, nie każdy ma ochotę zlecać ten projekt ponownie. No i właściwie co tu począć?
To znaczy, jeżeli ktoś ma taki projekt, to znaczy, że słucha nas pierwszy raz, bo o tym, co powinien zawierać projekt, już było wielokrotnie, więc jeżeli taki masz projekt, to gdzieś popełniłeś błąd.
No tak, ale wiesz, ale takie projekty się zdarzają, no nie ma co się oszukiwać. No.
Okej, nie masz w projekcie, nie chcesz dzwonić do projektanta, bo jesteś nieśmiały, gdzieś się tam pogłosiłeś po drodze. Okej, rozumiem. W związku z tym osoba, która ci pomoże w doborze pompy ciepła, powinna ci przynajmniej wypytać o to, jaki masz materiał na ścianach, ile masz izolacji na podłodze, jak masz ocieplony dach, ile masz izolacji na ścianach, jakie masz okna, o jakich współczynnikach. No bo te informacje masz, tak? Kupiłeś okna, więc wiesz, jakie kupiłeś okna. I są programy, są możliwości, żeby policzyć mniej więcej oczywiście zapotrzebowanie budynku na energię. Więc te dane, jeżeli udostępnisz danej firmie, jest w stanie to zrobić. I to powinno wystarczyć, bo firma ma dane od ciebie, dane budynku, wie, w jakiej lokalizacji się dom znajduje, wie, jakie są temperatury zewnętrzne w okresie grzewczym, więc myślę, że sobie poradzi, bo to zapotrzebowanie budynku na energię nie jest jakąś liczbą taką niezmienną, bo przecież w domu przebywają różne osoby o różnych porach dnia. Są różne temperatury w ciągu roku. Czasami jest zima gorsza, czasami jest cieplejsza. Nie wiem, czy w tym roku pojeżdżę na sankach, pewnie znowu nie. Więc dobiera się pompę ciepła może nie tyle na oko, ale jednak tak trochę mniej więcej, ale też aby mieć pewność, że jeżeli będą największe mrozy, zima dziesięciolecia, no to żebyś kurczę nie szukał, nie wiem, noclegu teściowej, tak? Tylko żebyś mógł tą pompę ciepła włączyć, ona sobie grzeje i masz ciepło. Tak więc jest parę parametrów, ale kluczowy jest budynek i jego lokalizacja.
No dobra, czyli mamy budynek, lokalizację, wiemy, jak ten budynek jest zbudowany. Przychodzi specjalista, który na podstawie tych parametrów dobiera pompę ciepła. Tak. No i tak jak mówisz, jest jakiś margines błędu, zresztą tak jak widać u producentów, pompy ciepła nie są co 0,1 kW oczywiście stopniowane, tak? Tylko co kilka kW jest jakieś takie widełki, więc zakładam, że dla jednego producenta cała gama modelowa jest w stanie pokryć wszystkie możliwe zapotrzebowania, więc pompy ciepła mogą sobie tutaj no poradzą sobie troszeczkę mniejsze i troszeczkę większe, trzeba po prostu jakby dobrać tą, która pasuje najlepiej, wiedząc, że i pompa ma jakiś margines błędu, margines pracy i tak samo nasze obliczenia mają jakiś margines błędu. No dobra, no i co więcej, co jeszcze powinienem wiedzieć? Czy już te 9 kW mi wystarczy i mam montować,
nie,
czy jeszcze
bo
coś?
Pierwsza rzecz jest to, jaką w ogóle ci pompę ciepła zaproponują, bo na rynku są pompy ciepła gruntowe, czyli pobierają ciepło z gruntu, i pompy ciepła powietrze-woda, czyli pobierają energię cieplną z powietrza. W obecnych czasach pompy ciepła, te powietrze-woda, czyli te tańsze, są na tyle dobre, a budynki na tyle energooszczędne, że pompy gruntowe są w tej chwili montowane niesamowicie rzadko. Można powiedzieć, że jeżeli masz dom mniejszy niż 300 m kwadratowych, to w ogóle z powierzchni ogrzewanej, to pompą ciepła gruntową możesz sobie w ogóle głowy nie zawracać. Rekordzista, o którym ja słyszałem od firmy, która, znajomej firmy, która montuje pompy ciepła, ogrzewał dom o powierzchni 430 m kwadratowych pompą ciepła powietrze-woda. Czyli one są już tak wydajne, że nawet taką powierzchnią, jedną pompą. To jest taka wydajność już. Oczywiście tutaj gwiazdeczka, wszystko zależy od tego, ile masz izolacji, tak? To jest tylko tak mniej więcej, ale co do zasady 300 metrów to w ogóle się nie przejmuj, nie ma sensu montować pompy ciepła gruntowej, no chyba, że masz pewność, że ceny energii wzrosną trzykrotnie w ciągu 3 lat, masz jakieś dane w ogóle nie wiadomo skąd, no i chcesz uniezależnić się od tych zmian cen energii, no to wtedy ewentualnie pompa gruntowa jest okej, no bo wtedy te rachunki miesięczne będą trochę niższe, ale jeżeli przewidujemy, że ceny energii będą rosły spokojnie, tak jak inflacja, może nawet trochę powyżej, to nie ma sensu, bo gruntowa pompa ciepła może być 2 razy droższa i ona się nie zwróci przez, moim zdaniem, pewnie przez nawet twoje życie, więc nie warto, po prostu. Przepraszam, mała przerwa na reklamę. Jeżeli ktoś rozpoczyna budowę domu, to po zapisie do naszego newslettera otrzyma bardzo szczegółowy kosztorys budowy w pliku Excel, można sobie dowolnie przerabiać, a jeżeli ktoś szuka firmy generalnego wykonawcy, to zapraszam do skorzystania z firmy Krystiana. Warto wejść na stronę Quattro Domy. Koniec reklamy.
No dobra, jakby wiesz, co do tego, że pompa gruntowa się nie zwróci, to nie musisz mnie przekonywać, bo tak jak próbowałem to wyceniać, te gruntowe pompy, to rzeczywiście to 2 razy droższe, to dobrze by było, gdyby one były 2 razy droższe. Tak, bo to jest
jeszcze drożej. Miałeś być w opozycji, miałeś mnie przekonywać, że to dobre rozwiązanie.
Miałem cię przekonywać, ja chciałem tak naprawdę powiedzieć, że wydaje mi się, że da się jeszcze większe budynki ogrzewać pompą ciepła, znaczy wydaje mi się, jestem tego pewien.
No.
Bo można pompy montować, kilka pomp do jednego budynku można zamontować, można. Tak, w jakichś różnych układach. Można też użyć pomp przemysłowych, gdzie już wchodzimy w zupełnie inne wydajności, więc myślę, że możliwości jest tutaj znacznie więcej, no ale tak wiesz, no dobra, no niech będzie, jakby przyjmuję te dane na razie na wiarę, że do 300 metrów kwadratowych pompa wystarczy, bo są na tyle mocne.
A wyżej na pewno też, bardzo często.
No i wyżej też.
Jeżeli by się okazało, że jest za mała, no to znaczy, że jeszcze pewnie trzeba poprawić termoizolację budynku, po prostu. Więc to wszystko jest do załatwienia, ale to już na etapie projektu.
No tak, ale jak buduje się nowy budynek i już on stoi i już ma ocieplenie zrobione i tylko czekamy na pompę ciepła, no to nikt nie będzie poprawiał termoizolacji, więc trzeba dobrać tą właściwą. Fakt. No ale dobra, o doborze pompy mówiliśmy. Fakt. Mówiliśmy o tym, że do 300 metrów ona wystarczy, no to jeszcze mamy pewnie kilka parametrów. Zostawię tobie głos, na które powinienem zwrócić uwagę. No nie będę dopytywał, wychodził przed szereg.
Dobra, no jest parę parametrów. Wiesz co, może jeszcze jeden mit rozwieję szybciutko tylko, bo mam takie wrażenie, że sporo osób myśli o tym, że pompa ciepła jest trochę takim magicznym urządzeniem, no bo jak to jest, że działa na prąd, pobiera ciepło z zewnątrz, a jednocześnie to się bardziej opłaca, więc takie myśli są, więc chciałbym tylko uświadomić, że jest to urządzenie, które działa zgodnie z prawami fizyki i tutaj nie ma żadnej tajemnicy. Pompa ciepła, omówię teraz najczęstszą pompę ciepła, która ma 2 jednostki. Jedna jednostka jest na zewnątrz, ona pobiera ta jednostka, tam jest tak zwany parownik, pobiera ciepło z powietrza i w środku mamy jednostkę wewnętrzną, która oddaje to ciepło. I działa to w ten sposób, że w tym układzie między jednostką zewnętrzną a wewnętrzną płynie sobie na początku taki czynnik o bardzo niskiej temperaturze. W parowniku, czyli w jednostce zewnętrznej, jest on ogrzewany tym powietrzem zewnętrznym, czyli ten czynnik może mieć na przykład minus 30 stopni, na dworze jest minus 2, więc ten czynnik jest ogrzewany w parowniku. Jak jest ogrzewane, to on zmienia stan skupienia z ciekłego na gazowy. Jest cieplejszy, jest gazem. W sprężarce ten czynnik gazowy jest sprężany, o dziwo. A jak się spręża gaz, to on też zwiększa temperaturę. Możesz sobie wziąć piłkę do kosza, wziąć pompkę, tak wiesz, energicznie. Może ten gest nie był potrzebny, ale wiadomo, o co chodzi. Napompować piłkę i temperatura piłki wzrośnie. Tak to działa, tak? Mamy wtedy gaz o wysokiej temperaturze. Przechodzi on dalej do instalacji, do tak zwanego skraplacza. I w skraplaczu temperatura jest oddawana do centralnego ogrzewania. Gaz się ochładza, bo przekazuje ciepło do instalacji. Po skraplaczu ten czynnik ma już postać ciekłą, natomiast on jest dalej zbyt ciepły, aby przyjmować energię z zewnątrz, więc trafia jeszcze do zaworu rozprężnego. W tym zaworze trochę traci ciśnienia, ochładza się, no jest gotowy ten czynnik chłodniczy na przyjęcie kolejnej dawki energii. No i ten czynnik sobie tak krąży i krąży i krąży. Więc z jednej strony oczywiście on przyjmuje to ciepło z zewnątrz za darmo, no ale jednak sprężarka jest na prąd, pompy obiegowe, które wymuszają obieg czynnika, też są na prąd, więc są oczywiście jakieś straty energii elektrycznej, ale w ogólnym rozrachunku no, to się po prostu opłaca. I dla przykładu, jeżeli ogrzewasz dom, nie wiem, kotłem elektrycznym, grzałkami, farelkami, panelami na podczerwień, no to z jednej kilowatogodziny energii elektrycznej stworzysz tylko jedną kilowatogodzinę energii cieplnej, a pompa ciepła jest w stanie ten wynik poprawić nawet kilkukrotnie, co no to już jest przyjemnie, bo zamiast płacić, nie wiem, 1,5 zł za jedną kilowatogodzinę energii cieplnej, płacisz na przykład tylko kilkanaście czy też kilkadziesiąt groszy, tak więc no w dłuższym okresie pompa ciepła potrafi się zwrócić.
No tak, jakby opowiadając o tym, to od razu mam dwie rzeczy w głowie. No pierwsza, łomatko, jakie to wszystko skomplikowane i dlatego to wszystko tyle kosztuje. Pokażę potem piękny rysunek. No dobrze, to pokażesz no. Piękny rysunek, ale to wszystko no. Jest skomplikowane i to kosztuje milion pieniędzy i to się bardzo długo zwraca. Ale jakby dobra, okej, zostawmy opłacalność okay. Na później. To, co mi przychodzi do głowy w kwestii technicznej, no to ja słyszałem kiedyś, że są pompy typu split i pompy typu monoblok. I tutaj, o, co tu się krąży teraz? Co tu chodzi?
Co tu się krąży? W pompie split, jednostka zewnętrzna, wewnętrzna, czynnik sobie krąży wokół, też w postaci gazu. I to jest powszechne rozwiązanie, myślę chyba najbardziej powszechne, ale ma jednak dwie wady. Pierwsza wada jest taka, że wymaga specjalnych uprawnień instalatora, to się nazywa chyba uprawnienia F-gazowe. Nie może tej pompy zainstalować hydraulik na przykład bez specjalnych uprawnień, no i sam też takie pompy nie zamontujesz. Natomiast...
No to nie jest takie straszne, da się to załatwić.
Da się to załatwić, natomiast no, zgodnie z prawem, no to ty nie możesz.
Tak? Znaczy, no ja nie mogę, ale powiedzmy, nawet nie mam ochoty się w to bawić, więc i tak wezmę instalatora, no to spośród instalatorów wezmę takiego, który te uprawnienia ma i jakby, tak. Więc tak by wada taka, że sam siebie przekonałem do niej.
Tak jest. Natomiast no, jest to wada, bo jak chcesz mieć montaż i ktoś ma uprawnienia, no to żeby je dostał, to musiał poświęcić dużo czasu, więc koszt montażu będzie wyższy no, jakby z założenia. No więc to jest pewien minus. Mhm. Tak? Natomiast możesz mieć też pompę monoblok. Jest to pompa ciepła w jednej jednostce, czyli wszystkie te skraplacze, parowniki i tak dalej są w jednej obudowie, która jest na zewnątrz. Jest to jedna po prostu duża jednostka, tylko wtedy między jednostką, która jest na zewnątrz, a ogrzewaniem, które masz w domu, nie płynie żaden czynnik chłodniczy, tylko płynie woda lub glikol. Co to powoduje? To powoduje to, że jeżeli, no muszę to powiedzieć, no jeżeli ktoś zamontuje taką pompę monoblok w sposób nieprawidłowy, no to ta woda krążąca w układzie w temperaturach ujemnych może zamarznąć. Oczywiście, no wykluczam takie działanie.
Dlatego trzeba mieć też glikol.
No albo glikol, albo są specjalne jakby zawory, albo można na przykład podłączyć UPS do tego, żeby ta woda zawsze była o temperaturze trochę wyższej. Są jakby opcje, ale trzeba na to uważać, bo no jeżeli woda zamarznie, no to rozsadzi po prostu układ, no i mamy usterkę dosyć poważną. No i druga wada, którą trudno mi ocenić, bo nie mam żadnych danych, więc tutaj raczej chyba chodzi o to, kto jak do tego podchodzi, jest taka, że jeżeli ktoś będzie miał na swojej posesji złodzieja, A są, bywają tacy, i będzie chciał taką pompę ukraść, no to jak ci ukradnie takiego monobloka, no to straciłeś całe pieniądze, no bo ukradnie ci całą pompę ciepła. Przy pompie split złodziej ci ukradnie co najwyżej pompę zewnętrzną, tą jednostkę zewnętrzną, a tak naprawdę taka jednostka zewnętrzna nie jest żadnym łakomym kąskiem dla złodzieja, więc no i tak myślę, że ja bym się czuł bezpiecznie mając pompę split, ale też wiem, że tutaj dużo zależy od waszego podejścia, bo być może w ogóle nie boicie się złodziei i tematu w ogóle nie ma.
No tak, ale jakby, no widzisz, tak sobie luźno rozmawiamy, ja nie wiem, jaką pompę bym chciał, no i tak jak mi mówisz, no to te wady, które przedstawiłeś dla pompy typu split, czyli że muszę mieć instalatora z uprawnieniami, no to nie jest żadna wada. Wada dla pompy monoblok, że będzie złodziej, niespecjalnie. No, jest monitoring, są sąsiedzi, jakby niespecjalnie mnie to przejmuje. Poradzimy sobie, to jakby nie boję się tego specjalnie, nie obawiam się, w okolicy jest bezpiecznie, nie? I wada pod tytułem, że mi pompa zamarznie, też się tego nie boję, napełnię układ glikolem, jestem bezpieczny, niezależnie od tego, czy jest prąd, nie ma prądu, cokolwiek, jakby glikol jest bezpieczny. Dobra. I super. No i właściwie to nie widzę argumentów ani za jedną, ani za drugą. Jakby, no może któraś jest tańsza, no to pewnie i tak zależy od producenta, wielkości, kosztów instalatora, miliona czynników, więc tutaj nie widzę ani plusów, ani minusów. No to właściwie na jakiej podstawie to zdecydować?
Rzut kostką. Jeżeli wykluczyłeś te argumenty, o których mówiłem, to obie pompy są dobre. Po prostu. Więc wszystkie wojenki, która pompa jest lepsza, trochę są bez sensu. Tak?
No. Czyli dochodzimy do momentu, jakby uwielbiam to, bo wiele kłótni powstaje w internetach na temat, czy coś tam lepsze, czy coś tam lepsze, a finalnie dochodzimy do tego, że obydwa rozwiązania są równoważne, równie dobre i po prostu, jeżeli ktoś bardziej lubi kolor jednej pompy albo drugiej, to może sobie wybrać i będzie zadowolony.
Coś w tym stylu.
No dobra, ale to jakby jeszcze z punktu widzenia technicznego, bo jakby to, co w pompach typu split dla mnie jest ciekawe, to jest to, że fakt, jest jednostka na zewnątrz, ona sobie tam stoi, mam jednostkę wewnętrzną, w której mogę mieć komplet instalacji, czyli pompy, cały sterownik, zawory, bufor ciepłej wody użytkowej, jakby stawiam jedno urządzenie, takiego wielkiego klamota pokroju szafy w pomieszczeniu technicznym czy w kotłowni i święty spokój. Natomiast przy pompie monoblok to chyba tak już nie będzie, co?
W sensie, że nie potrzebujesz mięsa w kotłowni? O tym mówisz?
W sensie takim, że nie potrzebuję, że to, co jest w pompie monoblok, no to jest to, co w niej jest, ale tam nie może być na przykład zasobnika ciepłej wody użytkowej.
No tak.
I
tak.
Pomp związanych z tą wodą, więc jakby muszę sobie w kotłowni zapewnić miejsce i tak na osobny zbiornik pompy i tak dalej. No więc to takie, czy to jest lepsze czy gorsze? Po prostu inne.
Jest to inne, powiem ci więcej, ta pompa ciepła split w domu nie zabiera dużo miejsca, to jest nie szafa, tylko raczej lodówka. Możesz mieć pompę zintegrowaną właśnie z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej i w urządzeniu wielkości lodówki masz wszystko. To jest dosłownie, nie wiem, no nawet nie metr na metr, to jest o wiele mniej. Więc to zajmuje naprawdę mało miejsca, masz do tego dostęp w ciepłym pomieszczeniu, w razie awarii nie ma problemu, tak?
Nie ma problemów z hałasem, coś takiego, żeby tu jeszcze jakieś argumenty znaleźć na minus.
I nie ma co ukrywać, mam pompę split. Ja trochę się obawiałem kwestii jednak związanej ze złodziejami, prawdę mówiąc. Czy uzasadnione, czy nieuzasadnione, tego nie wiem. Nie mam pompy monoblok i tyle. Nie narzucam splita absolutnie. Natomiast mam pompę ciepła, ona sąsiaduje bezpośrednio z pokojem mojego syna, którego często usypiam, czytam mu bajki wieczorem. Nic nie słychać. Zero, nul, nic. To, co potrafi hałasować, to jest jednostka zewnętrzna, ale to już nie ma jakby różnicy, czy to jest split, czy monoblok. I to może mieć znaczenie. Znaczy, to może mieć znaczenie w sytuacji, kiedy twój budynek i pompa ciepła będzie no, niedaleko granicy albo niedaleko domu sąsiada. No tutaj należy zapoznać się z danymi technicznymi pompy ciepła, zobaczyć, ile decybeli ta jednostka zewnętrzna tworzy, bo może być sytuacja taka, że pompa ciepła będzie zbyt hałasowała i sąsiad będzie mógł ciebie zobowiązać do tego, abyś coś z tym zrobił, bo nie pamiętam, jakie są przepisy, ale nie możesz akustycznie molestować sąsiadów całą dobę, tak więc tutaj trzeba na to uważać.
No dobra, jakby, no to okej, to doszliśmy do punktu, w którym nie ma lepszego ani gorszego rozwiązania i to też jest dobry wniosek. To też jest dobry wniosek, więc każdy może wybrać pompę na podstawie szeregu innych parametrów, które mogą być po prostu istotniejsze. No i właśnie, no i jakie? No bo wiemy, że pompa ciepła ma moc, czy może jeszcze coś ma ważnego?
Wiesz co, powiem, mam dużo ważnych rzeczy, więc na co nie patrzeć. Mówiłem o tym współczynniku zamiany energii elektrycznej na energię cieplną, że pompa ciepła jest lepsza od farelki. I jak zobaczysz sobie materiały reklamowe firm, które sprzedają pompy ciepła, tam masz taki świetny skrót, COP i się chwalą. COP równa się 5. Co oznacza, że z 1 kWh energii elektrycznej stworzysz aż 5 jednostek ciepła. No, brzmi to wyśmienicie. Marketingowo, rewelacyjnie. No, tylko że ten COP jest przy danych warunkach. Te warunki to plus 7 stopni na zewnątrz, a pompa oddaje ten jakby oddaje ciepło o temperaturze 35 stopni do twojego centralnego ogrzewania. I przy tych warunkach COP będzie zawsze wysoki. Niezależnie od pompy ciepła, tym zawsze będzie się producent chwalił. Natomiast to wygląda tak, że zapewne jak patrzysz na dwie pompy ciepła, jedna ma na przykład COP 5, a druga 4,5, no to myślisz sobie, że okej, marketing, ale tu jest 5. No to pewnie jak jest zimniej, no to ta pompa też będzie lepsza od tej drugiej. Okazuje się, że nie. Jak sobie sprawdzałem tak zwane tabele wydajności, okazuje się, że na przykład jak sprawdzimy sobie warunki inne, czyli temperatura zewnętrzna to minus 7, a temperatura w instalacji plus 35, to ta pompa, która wydawała się lepsza, może mieć już teraz niższy COP od tej drugiej pompy, która wydawała się gorsza. Więc tak naprawdę COP nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Producent pokazuje to, co fajnie wygląda w materiałach reklamowych, ale to nie ma znaczenia, bo liczy się to, ile pompa zużyje energii przez cały sezon grzewczy. A przecież raz jest minus 7, raz jest minus 10, raz jest plus 5, więc ten COP też będzie zmienny w czasie. Szukajmy tak zwanego parametru SCOP, czyli sezonowy COP, czyli średni COP właśnie podczas sezonu grzewczego. W ten sposób możemy trochę bardziej zbliżyć parametry i porównać pompy ciepła różnych producentów. Czyli parametr SCOP to jest to, czego szukajmy.
Dobra, ale to jakby tu prośba, żebyś jeszcze doprecyzował, bo nie wiem. Ten SCOP, on jest liczony przez producenta dla jakichś, nie wiem, normowych warunków, że w danym dniu jest 100 dni o temperaturze takiej, 10 dni o temperaturze takiej i tak dalej. Tak. Jakby, czy no to jest jakaś norma, czy każdy producent sobie testuje w swoich własnych warunkach laboratoryjnych i może podać własny wynik?
Tu nie jestem pewien, bo byłem przekonany, że to są normy i producenci powinni stosować te same, ale kilka osób zasiało ziarnko niepewności, więc zostawię się z takim niedomówieniem. Nie jestem pewien. Do tej pory porównanie parametru SCOP nie wprowadziło mnie w manowce. To wydaje się sprawdzony sposób, ale nie wykluczam, że któryś producent może ten wskaźnik SCOP no trochę, wiesz, no, zawyżać, bo używa na przykład trochę innych przeliczników. Ale to mówię, to już wymaga głębszej analizy.
Czyli powiedzmy, każdego producenta należałoby sprawdzić, czy ten parametr SCOP, który on podaje, jest prawidłnie policzony zgodnie z normami obowiązującymi, czy to jest jakiś może jego hachmęcik.
Tak, ale też pytanie, czy ktoś chce tak się wgłębiać, no bo jak budujesz dom i podjąłeś już 1000 decyzji, to teraz będziesz siedział się doszkalał z pompy ciepła, to tak trochę może nie masz na to czasu.
No wiesz co, z tego co obserwuję, to jest kilka punktów przy budowie domu, z których wiele osób lubi się doszkolić. Wśród nich na wysokim miejscu są właśnie pompy ciepła. Tak, pompy ciepła, no to centrale wentylacyjne. To są takie dwa topowe punkty, z których wiele osób lubi po prostu się doszkolić i doczytać sobie detale, podjąć świadomą, jakby możliwie najlepszą decyzję, więc tak, jakby wydaje mi się, że czy to jest akurat najważniejsze, żeby sprawdzać według jakich norm zostały policzone, to niekoniecznie, ale jakby dla ciekawostki, myślę, że niech sobie to w tym podcaście
możesz
zostanie.
Możesz nawet bardzo wstępnie policzyć przyszłe rachunki, możesz sobie ściągnąć z internetu temperatury, jakie panowały w twojej lokalizacji każdego dnia o każdej godzinie, z tabeli wydajności pompy ciepła spisać, jaki jest COP właśnie w danej temperaturze, coś ci wyjdzie. Tak? Czy to jest warte twojego czasu? Prawdę mówiąc, nie wiem. Ja kiedyś się nudziłem, więc jakby tak się pobawiłem. Więc wiesz, no tak dla chętnych, tak?
No dobra, no niech ci będzie. Czyli jakby wiadomo, że COP nie bardzo, SCOP to jest to, co chcemy. SCOP to jest to, co chcemy porównywać. No dobra, to mamy to SCOP, mamy moc. Ta moc też taka jest trochę zagadkowa, bo to jest moc no grzewcza. Czy to jest moc, jaką pompa pobiera, czy właściwie o co z tą mocą tu chodzi?
No właśnie, widzisz, mówiłem o tym, że w projektach jest podana moc, tylko moc przy temperaturze projektowej, czyli na przykład minus 20 stopni Celsjusza. Moc pompy ciepła to jest moc, którą pompa ciepła może wytworzyć, znowu przy danych warunkach, i to jest trochę inna moc, że tak powiem. Bo moc pompy ciepła, tak samo jak kop, zmienia się w zależności od tego, jakie są temperatury. Im jest na dworze zimniej, tym moc spada. Jeżeli potrzebujesz wyższe temperatury w domu, przyszli goście, tak, no to też ten kop i też moc pompy będzie spadała. Na przykład, jeżeli ktoś planuje budowę domu z grzejnikami, które wymagają wysokie temperatury typu plus 55 stopni Celsjusza, to ta moc pompy jeszcze będzie niższa, właściwie nieopłacalna. Wracając do pierwszego twojego pytania, częstym problemem było proponowanie pompy ciepła do domu, które ma tylko grzejniki. No to wtedy rachunki za prąd były ogromne. I w czym rzecz? Tak, bo tu była dygresja. Musimy wiedzieć, jaka będzie moc pompy ciepła w temperaturze najniższej możliwej. I pytanie jest, czy ona w ogóle da radę.
No dobra, pompa to jakby wiesz co, wrzucę ci przykład, dobra. Może, żebyś to opowiedział na jakimkolwiek w miarę rzeczywistym przykładzie. Przyjmijmy teoretyczny przykład, że mamy dom, który ma zapisaną w projekcie moc, wymaganą moc grzewczą pod tytułem 12 kW. I to jest moc przewidziana na taką sytuację, gdzie mamy najzimniejszy dzień w roku, potrzebujemy ciepłej wody użytkowej, jakby wszystko chodzi na maksa i w tym momencie potrzebujemy 12 kW. Takie jest zapotrzebowanie na energię grzewczą. No i mamy pompy producenta X, który ma w swojej ofercie pompy na przykład 5 kW, 7, 9, 11, 13, 15. No niech będzie dla przykładu, tak? I no i co? Jakby, czy to w ogóle te cyferki jakikolwiek mają ze sobą związek, czy zupełnie nie?
Nie za bardzo. Szczególnie, że nawet pompy tej samej mocy różnych producentów mają inne wydajności, więc niestety tutaj nie ma takiego łatwego przelicznika,
Czyli tą cyferkę powinienem traktować właściwie jako nazwę.
Jako nazwę, jako model bardziej nawet, bym powiedział, wiesz?
No bardziej dobra, to na co zwrócić uwagę w takim razie? To oglądam sobie kartę jakąś techniczną tej pompy, która się nazywa 9, 11, 13, patrzę na nie i czego powinienem szukać?
Po pierwsze patrzysz na to, czy pompa da radę przy temperaturze projektowej. Czyli jaka będzie moc pompy, jeżeli będzie minus 20. Czy w ogóle da radę? No bo jeżeli masz w projekcie 12 kW, a weźmiesz sobie do analizy pompę 7 kW, to prawdopodobnie przy minus 20 pompa po prostu nie będzie działała i będzie wspomagała się tak zwaną grzałką elektryczną. I teraz muszę zrobić dygresję, żeby wytłumaczyć, o co chodzi. Pompa ciepła powinna być dobrana do domu w taki sposób, aby przez 98% czasu, 95% czasu ogrzewała cię w sposób, jaki opisywałem, tak? Czynnik chłodniczy i tak dalej. Natomiast w sytuacjach ekstremalnych, kiedy jest rzeczywiście bardzo, bardzo zimno, pompa ciepła może się wspomagać taką grzałką elektryczną, po prostu, która ma pobór prądu oczywiście duży, jak grzałka elektryczna, ale dzięki temu, że ona się włącza w sezonie grzewczym może przez kilkadziesiąt godzin, pewnie zwykle mniej, no to te rachunki za prąd będą właściwie nieodczuwalne. Czyli dobieramy pompę w taki sposób, aby ona działała w sytuacjach typowych, normalnych przez 98% czasu, 96% czasu. No i teraz, jak patrzymy na pompy ciepła różne, patrzymy, jak się zachowuje w tych najniższych temperaturach, bo może być sytuacja następująca. Pompa ciepła daje radę w minus 20, ale tylko przy użyciu grzałki, która ma na przykład 6 kW. Jeżeli podczas analizy okaże się, że przy tych najniższych temperaturach grzałka się włącza na przykład przez tydzień, no to już wiesz, że pompa ciepła jest źle dobrana i będziesz miał duże rachunki za prąd. Pompa ciepła jest za mała. Może też być inna sytuacja, że sprawdzisz, że grzałka elektryczna w ogóle się nie będzie włączała. To jest zresztą częsty argument osób, które montują pompy ciepła, że kup pan większą pompę ciepła, to ona będzie w sam raz, nawet jak będzie minus 25 stopni, to się grzałka elektryczna nie włączy. Tylko że droższa, to oznacza, że pompa ciepła o wyższej mocy jest droższa i oznacza to, że w sezonie jesiennym i wiosennym ta pompa ciepła nie będzie działała efektywnie. Mogę ten temat zaraz oczywiście rozwinąć, ale czuję, że trochę zamieszałem, więc naprowadź mnie proszę.
Tak, trochę zamieszałeś i trochę rozwijanie tematu jakby zostawmy sobie może na później, bo jakby nie chcemy nagrywać 5-godzinnego podcastu na ten temat. Wiesz co, bardziej moje pytanie sprowadza się do tego. Mam cyferkę w projekcie pod tytułem 12 kW. Na chłopski rozum, no już nic więcej do szczęścia nie potrzebuję z projektu. Mam kilka modeli pomp ciepła, które, tak jak już ustaliliśmy, mają nazwy wprowadzające czy w błąd, czy po prostu nieodpowiadające za bardzo temu, co chcemy uzyskać, pod tytułem 9, 11, 13 kW na przykład. I teraz zaglądam sobie do takiej karty technicznej pompy ciepła, która nazywa się 11 kW, albo nie będzie 13 kW. Teoretycznie jest trochę więcej niż potrzebuję w projekcie. No i tam to, co muszę znaleźć, to jest, jaką ona będzie miała moc grzewczą przy minus 20 stopniach na przykład. Bo u mnie w okolicy takie mrozy występują i chcę być bezpieczny, chcę mieć ciepło przy minus 20. Czy to będzie z grzałką elektryczną, czy bez? No najprawdopodobniej z grzałką elektryczną, więc jakby godzę się z tym i dobieram sobie z tych wszystkich modeli, które jakkolwiek by się nie nazywały i jakiekolwiek by liczby kilowatów w nazwie nie miały, muszę dobrać jako minimum taką pompę, która zapewni mi wraz z grzałką elektryczną przy minus 20 przynajmniej te 12 kilowatów energii czy mocy grzewczej. Jakby dobra, rozumiem. Okay. No ale mówisz tak, żeby nie była za duża, wiesz, jakby, bo wykluczyliśmy w ten sposób za małe pompy. A teraz, żeby ta pompa nie była za duża, no bo jeżeli powiedzmy pompy, dla przykładu, niech będzie, totalnie strzelam, które się nazywały 9 i 11 kW przy minus 20 miały zbyt małą moc grzewczą, powiedzmy od pompy 13-kilowatowej i 15 już one spełniają, no ale to teraz tak, wybrać 13 czy 15? No bo mówisz, że za duża, też niedobrze, nie? To jakby jaki jest ten parametr, który powinien sprawdzić, żeby ta pompa nie była zbyt duża jednak?
Dobre pytanie. No, jak dla mnie, jak ja sprawdzam po tabelach wydajności, po prostu sprawdzam, gdzie jest ten punkt biwalentny, czyli temperatura zewnętrzna, w której włącza się grzałka elektryczna. Jeżeli ten punkt biwalentny nie występuje, czyli grzałka elektryczna nie włączy się ani razu podczas działania pompy ciepła, no to wiem, że pompa ciepła jest dobrana o zbyt wysokiej mocy. I w drugą stronę, jeżeli ten punkt biwalentny pokazuje, że grzałka się włącza na przykład przez 10% czasu działania pompy w całym sezonie grzewczym, no to wiem wtedy, że pompa jest dobrana za mała. I w ten sposób dobieram, oczywiście znowu mniej więcej, pompę ciepła o odpowiedniej mocy.
Dobra, to według ciebie ile czasu, bo jakby o doborze i punkcie biwalentnym myślę, że chyba powinniśmy jeszcze troszeczkę zahaczyć i może zaraz o tym szerzej, ale i wyjaśnić, jak to się dobiera, ale na początek to powiedz mi, ile według ciebie czasu powinna jednak ta grzałka pracować, tak? No bo 10% to za dużo, jeśli się nie włącza w ogóle, to za mało.
No słuchaj,
to ile,
no mówiłem, że przez 98% czasu pompa ciepła powinna pracować, ewentualnie wspomagać się grzałką elektryczną w pozostałym czasie, czyli grzałka elektryczna powinna pracować tak od 2 do 5% w całym sezonie grzewczym, w zależności oczywiście, jaki mamy sezon grzewczy, tak? Ale to są takie wartości, dosyć niewielkie.
Okej, dobra, czyli teraz, co to jest ten punkt biwalentny i jak to się dobiera i te procenty, temperatury, cudawianki?
To kurczę, powiem ci, że drożysz temat niesamowicie. To mówisz, że to za nie bardzo ma być 5-godzinny podcast?
No dobra, to może jedno słowo o tym, tylko króciutko i chyba się zbliżamy do końca.
Tak, aczkolwiek jeszcze chcę powiedzieć na temat tego, jak zadbać o pompę ciepła, więc tutaj krótko jeszcze coś napomknę. Ale kurczę, chyba ci powiedziałem, o co chodzi. Bo mamy punkt biwalentny, to jest jakby punkt przecięcia. Mhm. I tutaj byłoby świetnie, gdybym pokazał planszę, na której widać moc pompy ciepła. Tutaj mamy wysoką moc pompy ciepła, kiedy jest cieplutko i ta moc sobie spada i niższa jest temperatura zewnętrzna, tak? Czyli pompa ciepła ma coraz gorszą, niższą moc, jak się robi na dworze zimniej. Natomiast mamy też drugi wykres, który pokazuje nam to, jakie jest zapotrzebowanie budynku na energię. Czyli znowu, jeżeli jest, tutaj mamy ten drugi wykres, tak? Jeżeli mamy zimno, no to zapotrzebowanie budynku na energię jest wysokie, a jeżeli mamy cieplutko, no to zapotrzebowanie budynku na energię jest niskie. I patrzymy, gdzie te oba wykresy się przecinają. I ten punkt jest właśnie punktem biwalentnym, który nam pokazuje, po lewej stronie wykresu, pokazuje nam, jak często będzie się włączała grzałka elektryczna. podczas montażu pokażę wykresy, pokażę jak to wygląda, bo rzeczywiście rękami trochę jest mi ciężko to pokazać. Przydałaby się tablica z tyłu, żebym mógł narysować oś X i Y, wtedy byłoby to, myślę, bardziej zrozumiałe.
Tak, ale jakby myślę, że to na tą chwilę wystarczy. I po prostu część wykresu odpowiadająca, po jednej stronie przecięcia część wykresu odpowiada normalnej pracy pompy, po drugiej stronie od przecięcia się ta część wykresu odpowiada pracy pompy wraz z grzałką elektryczną i chcemy, żeby ta część była w okolicach 2% całkowitego.
Tak, bo grzałka elektryczna wspomaga pompę ciepła, czyli na przykład jeżeli brakuje 1 kW energii, no to grzałka się włącza na jakiś czas tylko, jeżeli brakuje 3 kW energii, to grzałka może działać właśnie na 3 kW. Są pompy ciepła, które mają większe grzałki, na przykład 6 kW. Tak więc no, to wymaga trochę oczywiście analizy, ale jakby clue jest takie, że pompa ciepła nie może być ani za mała, ani za duża. Tak, no, tak można no dobra. To podsumować.
No dobra, czyli powiedzmy, że wiemy pi razy drzwi, jak dobrać tą pompę ciepła, na jakie parametry zwrócić uwagę, na jakich parametrach kompletnie nie powinniśmy polegać. No tak, a co z tą naszą wybuchającą pompą ciepła? Bo mówiłeś, że da się zrobić mały boom.
No właśnie zaraz powiem historię, ale chcę powiedzieć, żebyście pompy ciepła kontrolowali. Znaczy podczas w ogóle okresu gwarancyjnego i tak będziecie musieli wzywać instalatora, żeby pompę ciepła przejrzał. I tutaj uczulam na to, żeby pilnować przynajmniej na początku, czy rzeczywiście jest to sprawdzenie pompy ciepła. Takie porządne sprawdzenie potrwa co najmniej godzinę. Bo trzeba sprawdzić działanie parownika, skraplacza, temperaturę, ciśnienie, czy nie ma żadnych błędów, czy wszystko działa poprawnie. I to jest wymagające. Ja siedzę z instalatorem za każdym razem, świetny facet zresztą, bardzo dużo wiedzy też mam od niego i po prostu widzę, ile to zajmuje czasu. A słyszę czasami o sytuacjach, że ktoś przyjeżdża, weźmie myjkę, umyje pompę z zewnątrz, tam zbada tylko, czy czynnik chłodniczy jest takiej objętości, jakie być powinien i inkasuje 500 zł, jest zadowolony. To nie jest sprawdzenie pompy ciepła, to jest jakiś skam raczej, więc na to uważajmy. A podczas działania pompy ciepła, już po okresie gwarancyjnym, myślę, że warto raz na 2, może na 3 lata wezwać instalatora, może nie do takiego kompletnego przeglądu, ale żeby chociaż parametry pompy sprawdził, czy nie ma żadnych wycieków czynnika chłodniczego, czy pompa działa dalej zgodnie z założeniami. Myślę, że raz na rok nie ma takiej potrzeby, ale raz na 3 lata warto, żeby ktoś tę pompę obejrzał, bo zdarzają się różne awarie. No i właśnie jedna z awarii, o której mówił instalator, brzmi na tyle niewiarygodnie, że musiałem go naprawdę pytać po kilka razy, czy to jest w ogóle możliwe, czy to się wydarzyło i potwierdzał, tak, miał z tym bezpośrednią styczność. Otóż okazało się, że był minimalny wyciek tego czynnika chłodniczego na pompie ciepła. Minimalny to był mniej więcej 1-2 gramy w ciągu tam kilku miesięcy i to jest taki wyciek, że nawet urządzenia pomiarowe nie są w stanie takiego wycieku wykryć. Inwestor miał taki dom, miał taką pompę ciepła, nie wiedział o tym, że ten czynnik wycieka, też nikogo nawet nie wzywał, żeby pompę kontrolował. No i na początku, jak było za mało czynnika chłodniczego, pompa ciepła musiała działać dłużej, czyli sprężarka musiała działać dłużej, był większy pobór energii. Było to trochę nieodczuwalne, no bo wiesz, to pompa ciepła to tylko jedno z wielu urządzeń w domu, ceny energii rosły, inwestor tego w sumie nie zauważył. No ale mijały tam kolejne 2-3 lata, czynnika tego chłodniczego było coraz mniej i coraz mniej. No i nagle, chyba w połączeniu z inną usterką, pompa ciepła trochę zwariowała. Przez to, że było za mało czynnika, to pompa ciepła uznała, że musi bardziej podnieść temperaturę tego czynnika chłodniczego. Do sprężarki trafiał czynnik trochę o wyższej temperaturze i w całym obiegu ta temperatura podwyższała się na przykład o 0,1 stopnia Celsjusza. Przez kolejne pół roku ten czynnik chłodniczy w obiegu cały czas był coraz bardziej ciepły. To były naprawdę minimalne zmiany temperatury. Aż w pewnym momencie w skraplaczu, który powinien zmienić stan gazowy na stan ciekły, nie zaszła ta przemiana, bo czynnik chłodniczy był już tak gorący, że po wyjściu ze skraplacza czynnik chłodniczy miał dalej postać gazową. I przez kolejne tam tygodnie czynnik chłodniczy krążył tylko w postaci gazu, aż osiągnął temperaturę ponad 100 stopni. Więc powiem ci, że no, sytuacja absolutnie dla mnie wyjątkowo abstrakcyjna i aż powiem ci, naprawdę w to nie wierzyłem, ale no, dopytałem instalatora o to, jak to wyglądało i jakby udowodnił mi, że jest taka sytuacja możliwa. Zapewne nie w każdej pompie ciepła, bo różne pompy ciepła mają różne zabezpieczenia, natomiast akurat w tej pompie ciepła, no chyba się zdarzyły dwie albo trzy awarie naraz, no i temperatura tego czynnika była już bardzo, bardzo duża. Na szczęście, no nie wybuchła, tutaj uspokajam, no ale było już bardzo źle, tak? Więc no taka historia.
No dobra, jakby wiesz co, morał dla mnie z tej historii jest właściwie taki, że niezależnie od tego, jaką pompę wybierzesz, ona może wybuchnąć albo nie wybuchnąć, to zależy właściwie od samego urządzenia. No tak, jakby śmieszne, ale tak. Model, czy dobór, o którym tak rozmawialiśmy i trochę drążyłem i ciągnąłem za język, te wszystkie parametry, one niekoniecznie mają wpływ na bezpieczeństwo pompy ciepła, mają wpływ na ogrzewanie, na rachunki, jakby wszystkie ważne sprawy. Natomiast nie do końca na bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo ma wpływ właściwie instalator plus sama jednostka w kontekście takim, że ona może ulec jakiejś tam awarii. I w skrajnym wypadku, tak jak mówisz, teoretycznie jest możliwy wybuch. Tutaj w tym przypadku, który opowiadasz, nie doszło do wybuchu. No tak, ale jeżeli czynnik grzewczy ma 100 stopni, no to pewnie niewiele brakuje, żeby ta instalacja z jakiegoś powodu się rozszczelniła, tak. No bo już ciśnienia wtedy tam zaczynają się coraz wyższe, plus temperatura, więc tutaj już niewiele brakuje do jakiegoś rozszczelnienia.
Prawda.
Czy ta historia moim zdaniem ma jakiś wpływ na wybór? Wiesz co, no myślę, że tak, bo w takich przypadkach, oprócz tych parametrów, które tak szeroko dyskutowaliśmy, warto by było jeszcze pewnie popatrzeć na to, jakie pompa ma zabezpieczenia przed właśnie przed awarią. To myślę, że jest ważny czynnik, który można by było wziąć pod uwagę przy doborze.
Można i może także zapytać, ile kosztują części zamienne, czyli zazwyczaj jest to sprężarka i zazwyczaj jest to płyta główna, bo są pompy ciepła, które mają jedną płytę główną, na której są wszystkie, cała elektronika, jak się spali na przykład, no to niestety trzeba wymieniać całą płytę główną, ale są też takie pompy, gdzie tych modułów jest kilka. Wtedy jak strzelić jeden, no to na szczęście trzeba wymienić tylko ten jeden z modułów. Warto zapytać, czy jest zabezpieczenie przeciw przepięciom, żeby nie było tak, że w domu nie będzie prądu i nagle ci się, wiesz, przy włączeniu przez prąd, przez elektrownię, pójdzie ci prąd o wysokim napięciu i ci strzeli właśnie elektronika. Więc warto takie rzeczy dopytać, bo sprężarka i elektronika to są najczęstsze przyczyny awarii. Jeżeli ktoś ma pompę ciepła i chce mieć pewność, że działa dobrze, a z jakichś powodów nie chce wzywać instalatora, to jest jeszcze taki prosty sposób, oczywiście niedokładny, ale myślę, że gdyby ten pan ten sposób zastosował, to by ten czynnik tak się bardzo nie rozgrzał. Mianowicie, jeżeli mamy sezon zimowy, jesienny, to na pompie ciepła powinno być dużo wody, albo powinien być wręcz szron, jeżeli na zewnątrz jest temperatura minusowa, no bo czynnik chłodniczy przejmuje ciepło z powietrza i to powietrze wykrapla się i te krople, czasami to nie są krople, to wręcz leci ciurkiem ta woda do dołu. Jeżeli więc podchodzimy do pompy ciepła i tam jest sucho, nic się nie dzieje, nigdy nie widzieliśmy, że pompa jest zamarznięta, nie widzieliśmy defrostu, czyli odmrażania pompy ciepła, tej jednostki zewnętrznej, no to już to jest sygnał alarmowy, że coś jest grubo nie tak. Bo jeżeli nie ma wody, to znaczy, że jest ten czynnik chłodniczy zbyt ciepły, nie odbiera ciepła z otoczenia, więc nic się nie wykrapla. No więc tutaj już trzeba moim zdaniem od razu dzwonić do kogoś, żeby jak najszybciej przyjechał, bo bardzo możliwe, że brakuje czynnika chłodniczego na przykład lub jest jakaś inna awaria.
To wiesz co, to też jakby cenna uwaga, bo jakby to zamarzanie pompy ciepła wydaje się zjawiskiem niepożądanym, a ono jest jakby zjawiskiem zupełnie normalnym, które powinno występować w normalnej eksploatacji. Później powinna pompa oczywiście odmarznąć, ale jakby wiesz, jeszcze jeden wniosek chyba taki końcowy, no bo w kontekście tego całego doboru pompy ciepła i bezpieczeństwa i wybuchów i tak dalej, to co mi przyszło teraz do głowy, to tutaj jakby jednostka monoblok będzie pod tym kątem bezpieczniejsza, no bo nie wprowadzamy instalacji z czynnikiem chłodniczym do wnętrza budynku, więc gdyby się ona rozszczelniła, to po pierwsze nie rozszczelni nam się wewnątrz, bo jej wewnątrz nie ma. Gdyby ona się przegrzała i miała wybuchnąć, no to też wewnątrz nie wybuchnie, no bo wewnątrz jej po prostu nie ma, wszystko jest w tym monobloku. Na zewnątrz do środka wchodzi tylko powiedzmy ta instalacja glikolowa, no która do 100 stopni to nie ma chyba szans, żeby się rozgrzała, chociaż pewnie w wyniku jakiejś awarii też jest to możliwe, no więc też nie można tego wykluczyć, więc jest tu jakiś może plusik malutki na korzyść monobloka i to właściwie tyle.
Tak, no ale jeżeli założymy, że niezależnie od typu pompy będzie dobrze zamontowana i nie będzie awarii, i nie będzie złodzieja, to wybór tak naprawdę jest, no, tak naprawdę rzut kostką. No, monoblok na pewno jest tańszy. To na pewno, no ja wybrałem pompę split, jestem zadowolony. Czy chciałem monobloka, tak jak mówiłem, nie chcę.
No wiesz, monoblok jest tańszy, bo w sobie nie ma zbiornika ciepłej wody użytkowej i pewnie kilku innych rzeczy, które są potrzebne do prawidłowego działania całej instalacji, sumie... które musisz i tak zamontować wewnątrz, więc jakby to jest, jakby to nie jest porównywalne jeden do jednego, nie? No i co? I myślę, że chyba powinniśmy kończyć, bo chcieliśmy nagrać 20-minutowy podcast, jak zawsze. Więc jeśli macie jakiekolwiek pytania, no to zapraszamy do zadawania komentarzy. Jeśli macie jakieś ciekawe przypadki związane z awariami pomp ciepła, bardzo chętnie możecie się podzielić. Chętnie sobie poczytamy, a może nawet o tym porozmawiamy w jakichś kolejnych odcinkach. Czy mamy jeszcze coś do opowiedzenia?
Nie, wystarczy już straszenia i wiedzy. Myślę, że to na dzisiaj. Oczywiście dawajcie nowe tematy na kolejne odcinki. Powiecie, jak jest. Jak dacie znać, to może ten dany temat rozważymy, rozpracujemy i będą kolejne fajne informacje.
To w takim razie dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Cześć.
Cześć.